Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papież życzył narodowi Panamy dalszych osiągnięć w budowaniu pełnej demokracji i w podjętej przez miejscowe władze walce z ubóstwem oraz korupcją. Do młodzieży regionu Latium zaapelował, by z Eucharystii czerpała siłę do autentycznego świadectwa. Przed nami aktualności watykańskie. O sytuacji mediów katolickich na Ukrainie z księdzem Pawłem Wyszkowskim rozmawiać będzie ojciec Józef Polak. Przedstawimy też kolejny odcinek rubryki o historii ambasady polskiej przy Watykanie. 17 marca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpocznijmy od eucharystycznej refleksji w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Beda Wielebny, historyk i teolog angielski, 8 wiek. Nowe przymierze w krwi Chrystusowej. I rzekł im: to jest moja krew nowego przymierza, która za wielu będzie wylana. Chleb umacnia ciało, wino zaś wytwarza w ciele krew. To w mistyczny sposób odnosi się także do ciała i krwi Chrystusa. Ponieważ jednak trzeba, by w nas trwał Chrystus, a my w Chrystusie, do wina dodaje wody, jak o tym świadczy Jan. Wody to są ludzie. Nie może więc istnieć ani sama woda, ani samo wino, jak też nikt nie może złożyć w ofierze samego ziarenka pszenicznego bez domieszania wody i wyrobienia na chleb. A dzieje się to tak, by nie sądzono, że w tej ofierze głowa jest oddzielona od członków, czyli Chrystus mógł cierpieć bez zbawczej miłości ku nam, a my bez Jego zbawiennej męki możemy być złożeni Ojcu w ofierze. Te zaś słowa wypowiedziane, to jest krew moja nowego przymierza, zostały wypowiedziane dla odróżnienia od starego przymierza, które zostało zbudowane na krwi cielców, jak to określił ten, który nadał prawo. To jest krew przymierza, którą polecił sam Pan. Należało więc, by to, co było tylko figurą, zostało oczyszczone prawdą, a ofiary niebiańskie zostały spełnione przez lepsze ofiary, jak to w sposób jasny w pełni udowadnia apostoł w całym liście do Hebrajczyków, oddzielając prawo od Ewangelii. I hymn odmówiwszy, wyszli na górę. To jest piękne. Uczniów nakarmionych sakramentem Jego ciała i krwi, których polecił Ojcu, we wstawienniczym hymnie wyprowadza na Górę Oliwną, aby w sposób typiczny pokazać, że my dzięki przyjęciu Jego sakramentów i Jego wstawiennictwu powinniśmy wstępować ku szczytom cnót i charyzmatów Ducha Świętego, którymi serca nasze zostały namaszczone.
A teraz już czas na aktualności papieskie.
Młodzież włoskiego regionu Latium, którego stolicą jest Rzym, zebrała się wieczorem na adorację eucharystyczną w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, katedrze diecezji rzymskiej. Nabożeństwu w ramach przygotowań do 20. Światowego Dnia Młodzieży przewodniczył kardynał Camillo Ruini. Duchowo uczestniczył w nim Ojciec Święty, który w połączeniu telewizyjnym pobłogosławił młodzież. Kardynał Ruini odczytał papieskie przesłanie zawierające modlitewną medytację przed Najświętszym Sakramentem. Jan Paweł II pisze, że nasza epoka naznaczona jest nienawiścią, egoizmem, pragnieniem fałszywego szczęścia, upadkiem obyczajów, kryzysem ojcostwa i macierzyństwa, nietrwałością licznych młodych rodzin. W obliczu tych problemów spoglądamy z nową nadzieją ku Chrystusowi w Eucharystii. Mimo naszych grzechów ufamy Bożemu miłosierdziu. Ojciec Święty modli się: Pomóż nam, Jezu, zrozumieć, że aby działać w Twoim Kościele, nawet podejmując tak pilne zadania nowej ewangelizacji, trzeba nauczyć się przede wszystkim być, czyli trwać w adoracji przed Tobą. Jedynie z głębokiej komunii z Tobą rodzi się autentyczne, skuteczne, prawdziwe apostolstwo. Po lekturze przesłania Jan Paweł II z Pałacu Apostolskiego w Watykanie ponownie pobłogosławił młodych zebranych w Bazylice Laterańskiej.
Chrześcijańskie korzenie Panamy i znaczenie głoszenia Ewangelii dla rozwiązywania aktualnych problemów tego kraju podkreślił papież w przesłaniu do nowego panamskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Lorenz Edward Czułnik Fabrega złożył dziś w Watykanie listy uwierzytelniające. W imieniu Ojca Świętego przyjął je kardynał sekretarz stanu.
W swoim przesłaniu Ojciec Święty wyraża satysfakcję z bliskiej współpracy władz Panamy z miejscowym kościołem. Z uznaniem pisze, że rząd podejmuje walkę z ubóstwem, troszczy się o zapewnienie nowych miejsc pracy i o nadzór mający na celu zahamowanie plagi korupcji. Kościół przyczynił się i nadal przyczynia do autentycznego rozwoju narodu panamskiego przez głoszenie Ewangelii, która wnosi nadzieję, broniąc godności osoby. Daje on stały wkład w kulturę Panamy, przeciwstawiając się kulturze nierespektującej życia i obojętnej na ludzkie cierpienia. Panama odznacza się różnorodnością kultur i ras. Trzeba zatem dbać o sprawiedliwy rozdział bogactw kraju i o wychowanie do szacunku dla godności każdej grupy etnicznej. Jan Paweł II zwraca też uwagę na potrzebę troski o integralny rozwój człowieka oraz na konieczność usprawnienia sądownictwa i polepszenia sytuacji więźniów, by ułatwić im powrót do społeczeństwa. Ponadto zachęca rząd Panamy, by zapewnił lepsze warunki autentycznego rozwoju rodzinie, chronił rolę kobiety w różnych dziedzinach życia społecznego i tworzył lepsze możliwości dla młodzieży.
Nowy panamski ambasador Lorenz Edward Czułnik Fabrega ma 64 lata, a od 39 pracuje w służbie dyplomatycznej. W swym przesłaniu do papieża przypomniał on, że pierwsza diecezja na lądzie amerykańskim powstała w roku 1513 właśnie w dzisiejszej Panamie.
Na Ukrainie zakończyła się wizyta przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu arcybiskupa Johna Foleya. Towarzyszył mu ksiądz Paweł Wyszkowski, oblat Maryi Niepokalanej, pracujący w Media Center w Kijowie. Witam serdecznie w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z czym była związana ta wizyta? Jakie były główne cele, główne punkty?
W seminarium w Wörcelu było spotkanie z dziennikarzami i z wszystkimi innymi wydawnictwami Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie, których jest do 10. To był Mediacentr, który jest w Kijowie założony przy okazji papieskiej wizyty, Radio Credo dla dzieci, programa telewizyjna Nadzieja, różne wydawnictwa. Oczywiście to są dopiero początki, chociaż jak biskup Witalij Skomarowski, który jest przewodniczący Komisji Episkopatu Ukrainy odnośnie środków społecznego przekazu, powiedział, że jeszcze 10 lat temu niczego nie było z tych wydawnictw. Dzisiaj, co próbują być obecne w mediach, mamy plany, czy rozwinąć radio oraz inne czasopisma, które by były bardziej obecne w życiu Kościoła i również w życiu społeczności ukraińskiej.
Wróćmy do samej wizyty arcybiskupa Foleya. Główne punkty.
Pierwszy punkt to była prezentacja mediów istniejących już na Ukrainie, Kościoła Rzymskokatolickiego. Potem odpowiedź arcybiskupa Foleya, dyskusja z nim. Następny punkt to była uroczysta msza święta w seminarium za dziennikarzy i spotkanie z klerykami, seminarzystami odnośnie mediów. Biskup Foley był zdziwiony i zadowolony, że już istnieje telewizja dla dzieci, że jest radio, że są różne wydawnictwa, które próbują głosić słowo Chrystusa właśnie w tym języku drukowanym i mówionym.
Telewizja dla dzieci, to jest program dziecięcy jakiejś
tak,
telewizji
oczywiście.
Publicznej, tak? Co przedstawia?
Są trzy punkty w tej telewizji. Pierwsze to jest opowieść wydarzenia z Biblii, powiedziane w obrazkach, można powiedzieć w komiksach. Laboratorium twórcze, gdzie mówi się jak tworzyć różne rzeczy z kartonu, z papieru. I trzecie, przesłanka na przyszłość. Jest to takie, można powiedzieć, wypośrodkowane, ekumeniczne, dlatego że listy, które nadchodzą do telewizji, mówią również o tym, że ten program oglądają wszystkie inne dzieci, prawosławnie, protestanci również.
A jeżeli chodzi o program radiowy?
To jest na pierwszym programie radia państwowego, słuchany w całej Ukrainie. Jest to program powiązany ze Słowem Bożym na konkretną niedzielę. Wiadomości z życia Kościoła w świecie i na Ukrainie w ciągu ostatniego tygodnia. I ten program słuchają przede wszystkim osoby średniego wieku i starszego.
Słowo drukowane?
Są różne czasopisma. Przede wszystkim Słowo z nami. Jest to wersja ukraińska The Work Among Us. Są to rozważania na każdy dzień tekstów biblijnych. Potem jest gazeta parafialna, która rozchodzi się w różnych parafiach Ukrainy. I rzymskokatolickich, i grekokatolickich, która informuje o życiu Kościoła. Jest to dwutygodnik. Również czasopisma regionalne, takie jak czasopismo diecezji charkowskiej czy diecezji łódzkiej, wychodzą raz w miesiącu albo raz na kwartał.
W Kijowie istnieje także wydawnictwo dominikanów, Kairos.
Jest to wydawnictwo formacyjne, które promuje książki z zasięgu duchowości przede wszystkim, bo na Ukrainie brakuje książek o rozwoju duchowym, o modlitwie, o przeżywaniu mszy świętej. To mniej więcej z tej dziedziny. Są wydawnictwa też kościoła grekokatolickiego, na przykład jak Misjonarz, jak Dobra Knyżka, które próbują drukować nie tylko wydawnictwa katolickie, ale takie popularne.
Ksiądz zaczyna swoją posługę w Katolickim Centrum Informacji w Kijowie, w Media Center. Nadzieje na przyszłość.
Przede wszystkim chcemy stworzyć sieć korespondentów każdej diecezji. Chcemy bardziej być obecni w życiu Kościoła poprzez informacje, poprzez formacje również, nie tylko Kościoła, ale społeczeństwa ukraińskiego. Poprzez pracę ekumeniczną. Media Centrum ma być takim centrum w zamyśle biskupów i również ma obowiązek formacji tych dziennikarzy, którzy pracują w innych środkach społecznego przekazu, jak również ma obejmować patronat nad tymi wszystkimi środkami, wydawnictwami na Ukrainie. Marzy się nam tworzenie filmów religijnych o sytuacji przeszłej, na przykład prześladowań Kościoła na Ukrainie, gdyż luka jest wielka. O wydawaniu na przykład książek edukujących społeczeństwo ukraińskie, które przez lata prześladowań jest zniechęcone do mediów, dlatego że te media na przykład atakowały przez cały czas Kościół i patrzeć na telewizor albo czytać jakąkolwiek gazetę dla ludzi średniego, starszego pokolenia, to jest sprawa grzeszna. Więc całe zadanie Media Centrum to wychować nowe pokolenie albo formować to starsze pokolenie przekonaniem się do mediów katolickich, aby otworzyło się, aby było też głoszone Ewangelia przez słowo drukowane.
Cóż, spełnienia tych marzeń, zamiarów życzymy, przypomnijmy przy okazji zakończonej wczoraj wizyty arcybiskupa Johna Foleya na Ukrainie. Naszym gościem był ksiądz Paweł Wyszkowski, oblat Maryi Niepokalanej, od niedawna odpowiedzialny za Katolickie Centrum Informacji w Kijowie. Szczęść Boże, dziękuję
Szczęść
bardzo.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Konklawę. Jak mówiliśmy w ubiegłym odcinku, konklawę po śmierci Benedykta XV zebrało się 2 lutego 1922 roku. Wzięło w nim udział 54 spośród 60 żyjących kardynałów. Do Rzymu nie zdążyli m.in. dojechać kardynałowie amerykańscy. Spośród Polaków w wyborze nowego papieża uczestniczyli kardynał warszawski Aleksander Kakowski oraz prymas polski kardynał Edmund Dalbor. Z punktu widzenia polityki kościelnej szybko ujawnił się podział w kolegium kardynałów. Jedni życzyli sobie powrotu do bardziej surowej polityki z czasów Piusa X i ci głosowali na sekretarza stanu z tamtego okresu hiszpańskiego kardynała Rafaele Mery del Val. Z kolei zwolennicy bardziej otwartej polityki kościoła skupili się wokół sekretarza stanu kardynała Pietro Gaspariego. Pewną liczbę zwolenników miał także patriarcha Wenecji La Fontaine. W ciągu pierwszych 3 dni żaden z kandydatów nie zebrał jednak wymaganej większości głosów. Począwszy od 9 tury, coraz więcej głosów zaczęło padać na arcybiskupa Mediolanu, byłego nuncjusza w Warszawie, kardynała Achille Rattiego. Ostatecznie 6 lutego, 42 głosami na 54, to właśnie on został wybrany papieżem i przyjął imię Piusa XI. Konklawe to nie było tylko wydarzeniem czysto religijnym. Prócz kwestii kościelnych, linie podziału w kolegium kardynalskim przebiegały także według sympatii dla stron walczących w I wojnie światowej. W pełni potwierdza to poseł Polski przy Stolicy Apostolskiej Władysław Skrzyński, który w depeszy z 7 lutego 1922 roku do ministra spraw zagranicznych Konstantego Skirmunta pisał, że sprawa tego, kto będzie kolejnym papieżem, wcale nie była obojętna rządom państw europejskich. We wspomnianym dokumencie czytamy: Niemcy życzyli sobie kardynała Rattiego z powodu spraw zagranicznych. Przypuszczam, że jest on nieco pod wpływem mentalności angielsko-niemiecko-włoskiej, przedstawiającej grupę polsko-francuską jako stwarzającą trudności dla pokoju. Skrzyński w depeszy do Warszawy wyraził też przekonanie, że Pius XI będzie przeciwny polityce kłucia szpilkami Niemiec. Z kolei Francuzi bardzo rozsądnie pragnęli jego wyboru, Rattiego, bo niczego nie bali się bardziej niż papieża apolitycznego, podczas panowania którego polityka wpadłaby w ręce niższych organizacji watykańskich, przesiąkniętych nienawiścią do Francji i przekonaniem o nietrwałości Polski jako państwa. Jeszcze przed konklawę, ambasador francuski przy Watykanie, Charles Jonnard, w rozmowie z posłem Skrzyńskim mówił, że Francja życzy sobie jako papieża kardynała Rattiego, jako rozumnego człowieka, który będzie się dawać powodować słusznym argumentom. Gdy chodzi o sprawy zagraniczne, to w oczach francuskich, mimo pewnych wad, był to kandydat lepszy od pozostałych. Gdy chodzi o politykę wewnętrzną, to Francja liczyła, że kardynał Ratti dokończy dzieła Benedykta XV i będzie kontynuował proces pojednania z władzami francuskimi. Chodziło o osiągnięcie modus vivendi między rządem a episkopatem francuskim po konflikcie, jaki powstał w wyniku ustawy z 1905 roku o rozdziale państwa i kościoła. W Polsce, wśród dużej części duchowieństwa i w partiach politycznych, kandydatura kardynała Rattiego nie cieszyła się wielką popularnością. Było to, jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, wynikiem odebrania przez polską opinię publiczną jako proniemieckiej postawy Stolicy Apostolskiej i ówczesnego nuncjusza wobec plebiscytu na Górnym Śląsku. Jednak, jak słusznie oceniał to poseł Skrzyński w Rzymie, wybór byłego nuncjusza w Polsce na papieża stwarzał w trudnym okresie odbudowywania państwowości niebywałą szansę dla Rzeczypospolitej. Głową kościoła został bowiem jeden z nielicznych wysokich hierarchów, który znał Polskę i uczestniczył w jej zmaganiach o zachowanie młodej niepodległości. Co więcej, nowy papież, Pius XI, zachował do Polski duży sentyment i był zainteresowany jej losami. W pełni zdawał sobie z tego sprawę Skrzyński, który w cytowanej już depeszy z 7 lutego pisał do Warszawy: Bardzo byłoby ważnym dla mnie teraz trzymać bieżące sprawy Polski. Ratti bardzo się nimi interesował w rozmowach przed konklawę. Nie chciałbym, aby ta ciekawość wygasła, co by niewątpliwie miało miejsce, gdybym nie umiał jej zaspokoić. Polski dyplomata zapowiedział dalej, że niebawem miał być przyjęty na audiencji przez nowego papieża, w związku z czym prosił Warszawę o instrukcję. Dalej pisał o pewnej konsekwencji praktycznej, jaką oznaczał dla niego wybór kardynała Rattiego. Wobec wyboru nowego papieża, i to takiego, z którym łączą mnie nie tylko prywatnie, ale i jako posła polskiego pewne specjalne stosunki, powinienem trochę przyjmować otoczenie nowego papieża. O zadaniach, jakie wynikały dla polskiego poselstwa przy Watykanie po konklawę z lutego 1922 roku, powiemy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.